Partnerem audycji jest Biofit Zoo, polski producent karm, przysmaków oraz suplementów diety dla zwierząt. Biofitzoo.pl.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
10,5 minuty po godzinie 11. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Magda Szpiner, dzień dobry. Agnieszka Kępka oczywiście z nami. Dzień dobry Pani Agnieszko, witam w ten pochmurny dzień.
Dzień dobry.
Barbara Kopaczewska przy konsolecie. No to rozpoczynamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy wtorek miesiąca, to oznacza, że dziś bardziej niż co tydzień czekamy na Państwa pytania przeróżne. Bardzo proszę, przypominam, nasz SMS-owy numer telefonu 603-06-06-603-06-06-06. Piszcie, a my dzisiaj skupimy się na zdrowiu naszych podopiecznych, bo tak jak już kilkukrotnie z panią Agnieszką mówiłyśmy, wiosna to jest ten dobry czas, a żeby nie tylko nasze badania zaplanować, ale również zadbać o naszych czworonożnych przyjaciół. I dzisiaj chcemy troszeczkę powiedzieć państwu o odrobaczaniu. Dlaczego to jest takie ważne, pani Agnieszko?
To jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Często zwierzęta bardzo chudną albo tyją. My się zastanawiamy, o co chodzi. Lekarzowi weterynarii nie przyjdzie do głowy nawet zadać pytanie, czy zwierzę jest odrobaczone. Poza tym, proszę Państwa, uszkadza się również różne narządy wewnętrzne. Robaki nie są na niczym dobrym, a bardzo łatwo się je pozbyć. I tu jest moja serdeczna prośba. Odrobaczanie, na przykład w porównaniu z odkleszczaniem, dotyczy wszystkich zwierzątek, czyli mam na myśli te, które wychodzą, to oczywiście, i te, które są niewychodzące. Czyli podajemy wszystkim zwierzątkom. Ja odrobaczam 2 razy w roku, ale wiosna jest szczególnie bardzo dobrą porą roku na to, żeby podać preparaty. Jakie? Takie preparaty, jakie Wam doradzi Wasz lekarz weterynarii, są najróżniejsze. Są żele do wpuszczania do pyszczka zgodnie z wagą zwierzęcia, są tabletki, są do zakrzaplania, najróżniejsze. I od tego macie, każdy z nas ma swojego lekarza weterynarii, który doradzi. Można nawet pójść i kupić w lecznicy jakikolwiek preparat bez pójścia z psem czy z kotem, tylko należy podać wagę mniej więcej. To znaczy 3 kilo, 3,5, 20, 23 kilo, prawda?
Tak, bo tam mniej jakieś przedziały są, prawda?
Są przedziały. Nawet jeśli lekarz nas zna, to nie znaczy, że musi pamiętać, ile nasz pies ważył. Proszę, kto nie wie, to niech sobie gdzieś waży, nawet na wadze, na poczcie czy gdziekolwiek. I zawsze wiemy, ile nasze zwierzątko waży, bo to jest ogromnie ważne przy podawaniu właśnie preparatów na odrobaczanie. Bo kleszcze mają już jakby takie gotowe preparaty na kleszcze. I wiadomo, że są one dla małych kotów, dla dużych, dla małych psów, dla dużych. I to nie ma aż takiej istotnego znaczenia, ile ten nasz zwierzaczek waży. Jeśli chodzi o odkleszczanie, to te, które siedzą w domu, nie muszą do tego dostawać. Głównie zwierzęta wychodzące, ale proszę pamiętać, że i robaki, i kleszcze możemy nie wiadomo skąd przynieść na ubraniu do domu.
No właśnie, bo ja słyszałam przez lata, że zwierzęta niewychodzące, na przykład no koty, bo wiadomo, psy nie mogą być niewychodzące, ale że kotom niewychodzącym nie trzeba podawać tych tabletek czy kropli na odrobaczanie. Rozumiem, że to można między bajki włożyć.
To można między bajki włożyć, odrobaczamy wszystkie zwierzątka. Znaczy mówię o kotach i o psach, bo na innych się nie znam i od tego macie lekarza weterynarii, który wam powie, czy króliki, czy chomiki, czy coś innego też. To już lekarz, ja mówię, że koty i psy, czy wychodzą, czy nie, odrobaczamy. Natomiast nie musimy odkleszczać tych, które siedzą w domku. Rozumiem. I sobie leżą po łóżkach i relaksują się całe doby na okrągu.
Rozumiem. Czyli minimum 2 razy do roku. Rozumiem, że powinniśmy o tym pamiętać. Czy są jakieś wskazania, które mobilizują nas do tego częściej niż 2 razy w roku? Nie wiem, na przykład jak jest jakieś większe stado.
Tak, jeżeli zaczyna zwierzę saneczkować, każdy wie, co to znaczy, prawda? Tak sobie ciągnie pupcią po podłodze, po dywanie, tak zwane saneczkowanie. Jeśli zaczyna wymiotować, nie dlatego, że się najadł trawy i bardzo dobrze, że się oczyszczają jelita i przewód pokarmowy, tylko na przykład możemy zobaczyć jakieś drobniutkie coś w rodzaju, no nie tylko owsików, bo czasem to nawet wyglądają jak pestki ogórka. Jeżeli nam nagle zacznie chudnąć zwierzę albo nagle bardzo tyć, wtedy należy mimo wszystko pójść do lekarza i zasugerować. Zresztą lekarz sam będzie wtedy wypytywał się dokładnie o wszystko.
Czyli znowu obserwujemy swoje zwierzaki, musimy być czujni.
Obserwujemy, proszę Państwa, w ogóle wiosna jest bardzo fajną taką porą roku, gdzie jeżeli możemy, to robimy kompleksowe badania, takie profilaktyczne. Wiem, że są koty, które nie można zawieźć do lecznicy, bo uprawiają takie herezje, że nawet nie ma sensu, żeby im pobierać krew i badać, bo te wyniki będą całkowicie zafałszowane. Ale jeśli mamy kota, z którym możemy sobie pojechać do lecznicy, bo z psem każdym i u nich tak to zafałszowanie wyników nie wygląda i nie ma go tak jak u kotów, i sobie profilaktycznie, wszechstronnie przebadać, zrobić kompleksowe badania krwi, zrobić USG jamy brzusznej. Po prostu na to badanie się umówimy z lekarzem i on nam wszystko zrobi profilaktycznie. I zobaczcie, jakie potem mamy szczęście, jak doktor powie, nic nie jest zdrowy dzieciaczek, wszystko gra.
To jest najlepsza informacja, jaką można usłyszeć. Tak. Tak. Pani Agnieszka, w międzyczasie będę wrzucała, jeśli pani pozwoli, te pytania, które nadchodzą.
Oczywiście,
bo ktoś napisał, że sunia odrobaczana regularnie, a zdarza jej się również saneczkować. Czy może być jakaś inna przyczyna niż tylko problemy z odrobaczaniem?
Może być, że akurat tej suni jest potrzebne bardziej takie, jakby to określić, głębsze odrobaczanie, czyli nie tylko te popularne preparaty, ale na lekarz powinien podać coś jeszcze bardziej silniejszego na inne rodzaje robaczycy niż na te popularne. Dodatkowo może być to stan zapalny odbytu. I też tu wizyta u lekarza jest nieodzowna, proszę Państwa. Tu musi lekarz zobaczyć ten odbyt, przebadać i zawsze warto zasugerować, żeby nie tylko na te, bo te dostępne środki w lecznicach czy kupione w dobrym sklepie zoologicznym są na takie jakby ogólne robaczyce, ale są jeszcze takie paskudy, gdzie lekarz dodatkowo musi podać inne preparaty i może właśnie jej to jest potrzebne.
No to może warto sprawdzić. To jest suczka, więc ja nie pamiętam dokładnie, o jaki gruczoł chodzi, ale niektóre suczki mają problemy z
odbytniczy.
No właśnie, i to się po prostu usuwa.
Odbytniczy, tak.
Wyciska, krótko mówiąc.
Państwa, często saneczkowanie, no rzadziej, ale świadczy o tym, że są gruczoły koodbytnicze pełne. Czyli w momencie, kiedy lekarz bardzo fachowo, ja to zawsze radzę, żeby chciał nam pokazać, bo to można super samemu zrobić, naciska i wytryska po prostu coś makabrycznie śmierdzącego i opróżnia się te gruczoły koodbytnicze. I teraz zatkanie gruczołów koodbytniczych jest również cechą indywidualną, cechą osobniczą. Jeden pies całe życie tego nie ma i kot, a drugiemu trzeba co 3 miesiące opróżniać te gruczoły. Ale mówię, jak pojedziemy ze zwierzaczkiem do lekarza, to on sobie obejrzy ten odbyt i zobaczy, czy to stan zapalny, czy gruczoły są pełne, czy po prostu jest jakaś bardziej zaawansowana robaczyca.
Trzeba to ewentualnie sprawdzić, a nawet nie ewentualnie, a zdecydowanie, bo jeśli tak jak pani pisze...
A zdecydowanie i to proszę państwa, nikt tego nie zrobi oprócz lekarza.
Oczywiście, żebyśmy nie doprowadzili do jakiegoś stanu zapalnego gruczołów, no bo to się potem może wiązać z jakimiś kolejnymi infekcjami grzybicznymi,
to
bakteryjnymi.
To się wiąże nie tylko nawet z infekcjami, ale wiąże się również z nowotworem.
Oczywiście i to właśnie chciałam powiedzieć, że taki może być ten skutek, jeśli zaniedbamy to, więc jeśli pies jest odrobaczony, to być może trzeba jeszcze dodać dodatkowy preparat, a być może trzeba sprawdzić, czy tam jakiegoś stanu zapalnego w tych gruczołach okołoodbytowych, o których pani mówi, nie mamy, no to już lekarz się kłania, proszę państwa. To sami już tego nie stwierdzimy. W każdym razie to są te najczęstsze przyczyny, jak rozumiem, staneczkowania u psów.
Najczęstsze i samemu nie ma co kombinować, bo lekarz tylko spojrzy, obejrzy, króciutko nas o coś tam zapyta, bo zawsze jakiś wywiad musi i powinien być i wtedy zadziała tak, jak trzeba, ale lekceważyć tego nie możemy. U kotów i u piesków.
A no właśnie, ktoś napisał, dzień dobry, w kwestii saneczkowania od lekarza usłyszałam, że to może być sygnał problemów, uwaga, z uszami. Czyli jakiś stan zapalny, jak rozumiem.
Przyznam się, że tego nie wiem. Ale proszę państwa, medycyna każda, i medycyna weterynaryjna, i medycyna ludzka, tak idzie do przodu, że być może można to z czymś powiązać. Tym bardziej, że sami wiemy, że u nas, u ludzi, często objaw czegokolwiek świadczy o schorzeniu z zupełnie innego miejsca. Bolą nas stawy, może to świadczyć o chorobie płuc, o chorobie nerek, prawda? Wcale nie tylko o tych stawach. Więc tak samo może być u zwierząt i być może taki lekarz ma raczej na pewno ma rację.
Mm-hmm. Ktoś pyta, czy jest jakiś dobry sposób, czy mogą państwo być może też podpowiedzieć, jak podać tabletkę na odrobaczanie psu cwaniakowi, rozkruszanie i inne rzeczy. No po prostu jest taką cwaną gapą, że albo wypluwa bokiem, albo odmawia w ogóle przyjmowania, wciskanie w kiełbaski, parówki, etc. też nic nie daje, kiedy wydaje mi się, że połknął, idzie bokiem
udusić,
i wypluwa. No
tak.
Właśnie. Czy ktoś może coś podpowiedzieć? Dramatycznie pyta nasz słuchacz.
Ja sama dawałam, bo moja nie chciała, jeszcze miała taki zwyczaj, że tak sobie tą tableteczkę trzymała, jakąkolwiek, że już dawno pomyślałam, że ona musiała do tej pory połknąć. Tylko się odwróciłam, tabletka była wypluta i już leżała. Po prostu nie kiełbasa i nie żadne przysmaki tego typu, bo można nawet za tym udusić, czy kota. Ja brałam, zakładałam w całe... jakby okręcałam w maśle, brałam na palec i bezczelnie wpychałam do środka.
Po prostu.
I tak jest, z masłem się prześlizgnie, przejdzie. Tym bardziej, że nie patrzyłam na to, czy jej się podoba to, czy nie, tylko palcem wskazującym wpychałam do przełyku.
No brutalni czasami
no
musimy być. No nie jest to przyjemne, ale przecież nie robimy tego, bo tak lubimy, tylko dlatego, żeby naszym psiakom i kotom pomóc w odrobaczaniu. Ktoś pyta, czy wiosna i jesień to jest dobry czas na odrobaczanie. Pewnie tak, co?
Tak, ja zawsze sama to robię. Na wiosnę i na jesień to jest najlepszy czas, chyba że widzimy właśnie jakieś inne objawy, które nas mogą zaniepokoić, ale normalnie ja to zawsze robię wrzesień, październik i potem marzec mniej więcej.
A propos tych gruczołów, tutaj rzeczywiście słuchacze piszą, że to jest tylko kwestia tego, żeby weterynarz sensowny pokazał, jak to się robi. Nie jest to nic trudnego. Nie. Jeśli wiemy, że nasza sunia ma z tym problem, to jeśli robimy to regularnie, to ten gruczoł się nie rozrasta, nie ma aż tak brzydkiego zapachu. Po prostu trzeba tego bardzo, bardzo pilnować.
No lekarz może wam nawet, proszę państwa, pokazać, jak pod palcami wyczuwamy puste gruczoły, a jak wyczuwamy gruczoły, które są już czymś napełnione. I pokazać nam, w którym miejscu chwytamy, oczywiście jakąś ligninkę z tyłu, ktoś drugi może w domu trzymać, bo lekarz sobie fantastycznie radzi sam, ale ktoś drugi może w domu tą ligninkę trzymać, żeby to prysnęło właśnie na ligninę, a nie na coś w mieszkaniu, czy na nas nawet. O.
To jest kwestia oczywiście nauczenia się, tak jak wszystkich innych rzeczy. Ten pierwszy raz jest zawsze najbardziej stresujący, wiem to z doświadczenia. Potem już jest zdecydowanie lepiej. W tej części naszej audycji, pani Agnieszko, jeszcze taka wiadomość, która do nas dotarła od naszego słuchacza. Pan Marcin bowiem wysłał zdjęcie. Doszło do wypadku łosia z busem w Cedrach Wielkich. W tej chwili rzeczywiście łoś leży na poboczu. Nie wiem, czy jest tak wystraszony, zdziwiony i zszokowany, czy coś mu dolega. W każdym razie dobra informacja od naszego słuchacza, pana Marcina, jest taka, że na miejscu są już służby, jest zarówno straż, jak i policja, więc miejmy nadzieję, że zwierzę bezpiecznie zostanie zabezpieczone i trafi do jakiejś lecznicy, jeśli rzeczywiście takiej pomocy potrzebuje.
Proszę państwa, u nas w Polsce też są służby weterynaryjne, które wyjeżdżają do wypadków i policja na pewno o tym wie, bo on się mógł połamać. Nie tylko szok,
oczywiście,
tylko mógł sobie coś złamać.
Prawda? No straszne są te
sytuacje. Ale ja mam nadzieję, że nikt tam nie będzie bez serca i nie zostawią go bez pomocy.
I tego byśmy sobie życzyły. Pozdrowienia od niesfornego Tolusia, o którym wczoraj rozmawiałam z panią Agnieszką. Aha. Napisała nasza słuchaczka, ale cudny kociak, fantastyczny. I jeszcze pozdrowienia z oswojoną psotką, napisała do nas pani Renata. No i oczywiście też jest zdjęcie. Państwo pozdrawiają gorąco. Ula i Jan z Chmielna. Nasze koty otrzymały na początku marca lekarstwo na kleszcze plus na odrobaczanie razem w postaci szczepionki w zastrzyku. Dbamy o nasze zwierzęce dzieci. Cieszymy się, że panie o tym mówicie. Pozdrawiają cieplutko Ula i Jan, oczywiście ze swoimi zwierzakami. No i bardzo dobrze, takie kombo. Raz trafiamy do weterynarza i załatwiamy kilka spraw jednocześnie, prawda?
Tak i proszę państwa, tutaj naprawdę nie mam, ja nie chcę podawać żadnych firm, nie chcę niczego sugerować, nic radzić, bo naprawdę lekarze weterynarii nie tylko muszą, ale są zobowiązani być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, jakie się pokazują i bardzo proszę jednak tego lekarza posłuchać.
Tak
i
jest.
Od niego uzyskać tą radę, tak.
603-06-06-06 to jest nasz SMS-owy numer telefonu. Dziś pierwszy wtorek miesiąca, więc pani Agnieszka czeka na państwa pytania. My wracamy już za chwilę, no i tradycyjnie drugą część naszej audycji poświęcimy schroniskowym historiom. Agnieszka Kępka, Magda Szpiner, zostańcie z nami.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart. Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
Partnerem audycji jest Biofit Zoo, polski producent karm, przysmaków oraz suplementów diety dla zwierząt. Biofitzoo.pl.
Pierwszy kontakt z nią był jak upadek na drut kolczasty albo zderzenie z płotem, no bo pięcioletnia suczka ani nie pozwoliła się dotknąć, ani pogłaskać, ani nawet zbliżyć choćby o krok. Dzięki interwencji została zabrana z koszmarnych warunków, w których żyła. Praca z nią była nie lada wyzwaniem dla pracowników schroniska w Słupsku.
Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną Marta Śmietanka. I jak co tydzień namawiać będziemy państwa do adopcji czworonoga i dziś o hejcie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Piękna suczka, sięgająca do pół łydki, z bardzo przenikliwym i mądrym spojrzeniem. Hejterka i stąd ten hejt właśnie.
Tak, hejterka dlatego, że na początku bardzo hejtowała swój pobyt w schronisku.
Znaczy nie podobało jej się, rozumiem.
Nie podobało jej się i mieliśmy z nią kilka przepraw. Ogólnie...
A gryzła?
Tak, gryzła nas, gryzła inne psy. W ogóle jej się nie podobało.
Czyli awanturnica, powiedziałabym.
Awanturowała się troszeczkę. No i w ogóle na początku została właśnie hejterem, czyli została chłopakiem, bo nie dała się dobrze obejrzeć i po wnikliwej analizie płci wyszło, że jednak jest dziewczyną. Tak żartobliwie rzecz ujmując, natomiast faktycznie jest to pies z trudnymi przejściami, chociaż my mamy wiele takich psów, które żyją w nieciekawych warunkach.
To żadna nowość, to jest jakby jedno, ani też nic zaskakującego, choć bywają takie historie i o nich też państwu opowiadamy, które nawet was, ludzi, którzy na co dzień spotykają się z nieszczęściem dotykającym czworonogi, wprawiają w osłupienie, niemoc. Wszyscy wiemy, że traci się wtedy absolutnie wiarę w człowieka. Podobnie w tym wypadku, choć drastyczne sytuacje hejterkę omijały, to warunki, w których była, nie należały do najprzyjemniejszych.
Tak, bo zdecydowanie sytuacja, która sprawiła, że ten pies się znalazł w schronisku, dotyczyła właśnie warunków jej bytowania, bo nie można powiedzieć, żeby pies był zaniedbany, więc w takim sensie wizualnym, tak?
I zdrowotnym, rozumiem.
No zdrowotnym to zawsze jest trochę do zrobienia, ponieważ no te psy mają takie deficyty, no na wsi się psów jeszcze ciągle nie szczepi, nie odrobacza. One ogólnie służą jako taki biegający alarm po podwórku, niż bardziej jako członek rodziny, o którego się dba i o którego się troszczy. Nie można powiedzieć, żeby ona była zaniedbana wizualnie, czyli dostęp do jedzenia miała, była karmiona.
Nie była zachudzona, rozumiem, i o tym mówisz.
Tak, o tym mówię. Na pewno no, ogromne braki socjalizacyjne, które właśnie wynikają z tego, że pies z reguły przebywa przywiązany do czegoś, czego nawet nie można nazwać budą, i spędza tak całe swoje życie, więc nie ma odpowiedniej ilości bodźców. Stąd wynikają właśnie deficyty takie społeczne i emocjonalne, z którymi potem my się w schronisku zmagamy. Ta suczka trafiła do schroniska przywieziona ogólnie przez straż gminną, natomiast w wyniku interwencji jednej z organizacji prozwierzęcych działających na naszym terenie.
Jak długo trzeba pracować z takim psem, który właśnie jest wycofany, który się boi, który gryzie, którego nie da się zbadać, nie da dotknąć? Ile czasu zajmuje wam oswojenie może tak takiego zwierzęcia?
No nie da się tego jednoznacznie określić, to jest kwestia bardzo indywidualna. Zarówno dotyczy ona samego zwierzęcia, jak i osoby, która z nim pracuje. W tym wypadku udało się dosyć szybko i dosyć szybko pies nawiązał właśnie współpracę, jakby kontakt z opiekunami zwierząt.
Hejterka jest już na etapie takim, że wolontariusze wyprowadzają ją na spacery. Może w nich uczestniczyć, czy nie?
Tak. Suczka przeszła już pełen proces profilaktyczny, jest zaszczepiona, wielokrotnie odrobaczona, wysterylizowana, także może jakby w pełni uczestniczyć w takim procesie socjalizacyjnym.
Jeśli do domu, do człowieka, to oprócz oczywiście tego, że domu pełnego miłości, cierpliwości, to jaki to powinien być dom w jej wypadku?
Na pewno wyrozumiałe, bo to jest pies, który nigdy nie mieszkał w domu. On swoje całe życie spędził na podwórku, żyjąc w jakiejś dykcie. Musi być ten opiekun nastawiony na pewną pracę też z tym psem. Przy odrobinie zaangażowania nie powinno być większego problemu.
Suczka ma 5 lat, więc jeszcze sporo życia przed nią.
Szybko robi postępy, więc myślę, że jest taka dosyć elastyczna i będzie potrafiła się dostosować do każdej sytuacji. Ona jest taką suczką średnią, bym powiedziała, więc myślę, że też się dobrze odnajdzie w takiej sytuacji, gdzie będzie miała możliwość wychodzenia na podwórko.
Drodzy Państwo, w takim razie namawiamy na to, żeby łaskawszym okiem spojrzeć na hejterkę, która sięga mniej więcej do połowy łydki. Ma, powtórzę, przenikliwe, mądre spojrzenie. Jest czarna, z brązowymi plamkami. Wygląda naprawdę, naprawdę cudnie. Zdjęcie oczywiście będzie dostępne na radiogdańsk.pl, ale zachęcamy także do tego, żeby odwiedzić słupskie schronisko dla zwierząt Sportowa 73A, ich fanpage na Facebooku, także stronę internetową. Za dziś dziękujemy pięknie, kłaniamy się Państwu z nadzieją, że ta przepiękna, mądra suczka znajdzie kochający dom. Marta Śmietanka, Joanna Merecka-Łotysz, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Bardzo Panią serdecznie dziękujemy. Niech ta historia będzie miała jakiś fantastyczny finał, happy end.
Tak.
Bardzo trzymamy mocno kciuki. Pani Agnieszko, szybka informacja drogowa, bo nasz kolega Sebastian do kierowców kieruje taką oto informacją. Skończyła się akcja związana z uszkodzoną ciężarówką na obwodnicy przed Straszynem w kierunku autostrady, także te korki od karczemki powinny się powoli rozładowywać, ale przypomina Sebastian, nadal zablokowana jest szóstka w miejscu wypadku za Lęborkiem, no i tam wciąż jeszcze mogą być problemy. Państwo też informują, że lokalnie intensywnie sypie śnieg, więc te warunki mogą nam się pogarszać. Jedźcie ostrożnie, noga z gazu. A propos tabletek, pani Joanna do nas napisała, że miała taką cwaniarę, która wypluwała tabletki z taką sumiennością, że ręce opadały. Też niestety trzeba było czasami stosować takie siłowe rozwiązania, o których pani mówi, czyli tak, różne mazidła, wrzucanie do gardziołka jakichś pokruszonych tabletek ewentualnie.
Dychanie.
No niestety. Psiuni tak, już nie ma parę lat, ale po leczeniu mojego upartego kota w grudniu coś magicznego się stało. Z tygrysa ciągle niedotykalskiego stał się kotem do przytulania i głaskania. Świąteczny cud się stał, napisała pani Joanna. No proszę.
Bardzo często, pani Joanno, on przez wiele miesięcy mógł odczuwać ból, który po intensywnym leczeniu przeszedł. Mhm. I to jest może być również związane z tym, że był właściwie leczony. No i cud świąteczny przy okazji.
Tak jest, w to chcemy też wierzyć. A jest kolejny SMS. Na cwaniaka to u mnie sprawdzała się pasztetowa lub masło, czyli tak, smarowidła według gustu, ale koniecznie dwie pierwsze porcje większe bez tabletki, dopiero trzecia porcja mniejsza tak, z całą tabletką i czwarta mniejsza znowu bez. Pies widział, ale nie dawałem osiągnąć tej z tabletką. Dwie pierwsze porcje obowiązkowo były dokładnie analizowane, widząc, że następne porcje są wyraźnie mniejsze, były łykane już bez zastanowienia. A, czyli tak optycznie oszukujemy, tak, rozumiem.
Tak, tak. I można też tak oszukiwać. Ja po prostu wyszłam z założenia, że Majka lekarstwo i dyskusji nie było.
O, proszę.
Ale można też tak oszukiwać i właśnie bardzo dobrze to jest, że podajemy jedną, dwie czy trzy porcje bez niczego. Jak już połyka, tak jak pani przeczytała słusznie w tym SMS-ie, podajemy tą nieszczęsną tabletkę gdzieś schowaną i potem znowu podajemy bez tabletki. To się robi całe tak zwane przedstawienia, ale po to, żeby tylko dla dobra zwierzaczka to wyszło.
No, mam nadzieję, że będzie już troszeczkę prościej. Ktoś prosi o pomoc, choć tak jak przeczytałam, chyba z przymrużeniem nieco oka, bo w rodzinie, w której rządziły trzy koty, nagle pojawiło się malutkie dziecko, dokładnie dwuletnie, czyli nie takie leżące, ale już biegające i wchodzące z tymi kotami w interakcję. I oto koty, które do tej pory raczej za dziećmi nie przepadały, w tej chwili stały się agresywne wobec osób, które do tego dziecka się zbliżyły. Czyli podobno zmieniła im się cała psychika, są zaborcze, właściwie dopuszczają tylko matkę i ojca, a my dziadkowie mamy spory problem, żeby do wnuczki się zbliżyć. Czy można jakoś nad tym popracować? Nasze koty nas bardzo mocno zaskoczyły, nikt z całej rodziny nie przypuszczał, że mają w sobie taką opiekuńczą duszę. Jednym słowem, z kotów miziaków stały się strażnikami dwulatka, czy dwulatki.
To może przejść, a może w ogóle nie przejść. I jedynym wyjściem jest, jeżeli dziadkowie tam nie mieszkają, na czas wizyty dziadków, niestety to nie są psy, nad którymi można pracować.
Ale nie, ja zrozumiałam, że te koty to są ich, to są tych dziadków, a ci młodzi wprowadzili się z powrotem, wrócili do domu i pojawiło się to dwuletnie dziecko i koty totalnie zwariowały, czyli rozumiem, że...
I teraz wszyscy mieszkają razem.
Otóż tak właśnie to zrozumiałam, niestety.
Dziadkowie muszą, że tak powiem, nie bać się, tylko... Proszę Państwa, to trzeba bez żadnej dyskusji klasnąć w ręce, żeby kot odskoczył, bo to klaskanie działa niestety na wszystkie, ale w tym wypadku to dobrze zrobi wszystkim i dziadkowie robią to, co chcą. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy dziadkowie, to już na to nie ma siły, kot tego nie będzie rozróżniał, dziecko zacznie piszczeć z radości, czy wydawać jakieś odgłosy, kot uzna, że jest mu robiona krzywda i pójdzie do obrony. Mm-hmm. Więc trzeba się bardzo pilnować, ale jednocześnie robić swoje i zobaczyć, czy one reagują na jakiś silny odgłos, bo jeśli tak, to w momencie, kiedy chcą pilnować to dziecko, można mieć jakąś second handu, zabawkę za 2 złote z makabryczną piszczałką.
A że jak jest dwulatek, to na bank ma takie zabawki, prawda?
No mam nadzieję, że nie. Bo to by koty jeszcze bardziej... Jego zabawki się nie liczą. To musi być dźwięk, którego te koty nie mają w domu.
Rozumiem. Ale to rzeczywiście...
Może to być czasem zwykłe klaśnięcie w ręce.
W każdym razie nie pozwólcie się Państwo zepchnąć na margines, tak? We własnym domu.
Tak, nie, we własnym domu, tak. Jeżeli tutaj nagle zamieszkała wnuczka dwuletnia, no Koty przede wszystkim uważają i proszę Państwa, u kotów tego nie można zmienić, że jest to ich dom. I wszystko ma się odbywać na ich prawach. Jest wielkie szczęście, że one pokochały to dziecko. Wielkie szczęście.
Tak, tak, tak.
Bo mogły absolutnie nie zaakceptować i wtedy byłby wielki dramat, bo kotów się pozbyć nie można. Dziecka tak samo. No i byłby ogromny problem.
Ale koty potrafią zaskoczyć pod tym względem. Ja nie wiem, czy ja opowiadałam już Państwu tę historię, ale wiele, wiele lat temu, ponad 20, kiedy w mojej rodzinie pierwsze maleństwo się pojawiło, kolejne pokolenie zaczęło się pojawiać w mojej rodzinie, to dorosły kot, kilkunastoletni, zaskoczył nas wszystkich, pilnując tego dziecka, siadając w koszu na wózku, nie pozwalając się, oprócz domowników oczywiście, bo nie mieliśmy z tym problemów, ale obcy człowiek nie był w stanie do wózka się zbliżyć. Kot po prostu wyciągał pazury, syczał, rzucał się. Kot, który nigdy w życiu nie miał żadnego kontaktu z dziećmi. To naprawdę było zaskakujące dla mnie.
I sobie ten instynkt opiekuńczy.
Tak, tak. I to kocur, a nie kotka.
Tak, o kocury jeszcze bardziej czasem właśnie.
No w każdym razie nie pozwólcie Państwo zepchnąć się na korytarz. Pamiętajcie, że to jest wasz salon i tak
jeżeli
ma zostać.
Jeżeli mieszkacie razem, bo jeżeli nie mieszkacie, to jeżeli jedni przychodzą, czy drudzy do siebie, to koty zamykamy. Ale jak mieszkacie razem, nie możecie pozwolić na to, żeby w waszym domu wasze własne koty wam nie pozwoliły do wnuczki podejść.
Otóż to. Pani Dorota, a propos tabletkowych cwaniaków i cwaniar.
Tak, cwaniaków.
To okazuje się, że jej sunia też ma taką zdolność. Schowa gdzieś w pyszczku tabletkę zawsze nie wiadomo gdzie, tak. Bo nawet zdarzyło się, że ja już taka szczęśliwa, że połknęła, dałam jej smaczka, pogłaskałam, poprzytulałam, a rano na drugi dzień w końcu znalazłam tabletkę. Tak to pani Dorota ma u siebie, więc podawanie Dokładnie. Tych tabletek to myślę, że to jest częsty problem, prawda?
I to jest wielka sztuka i to jest częsty problem, jeżeli ktoś opowiada, że z ręki pies mu zjada lekarstwa, kot mu zjada lekarstwa, to na pewno słuchacze potwierdzą to, że ma wielkie szczęście, że nawet sobie nie zdaje sprawy, jakie szczęście go spotkało, że to zwierzę chce tak od niego brać lekarstwo.
Szczęście mamy, jeśli to się zdarza tylko dwa razy w roku, kiedy odrobaczamy nasze zwierzę. Gorzej, kiedy nasze zwierzę choruje i musimy na przykład 3 razy dziennie podawać mu tę tabletkę.
Musimy podawać codziennie, często 2 razy dziennie. Mm-hmm. I na przykład, proszę Państwa, mój nieżyjący, o którym wiecie, biały kot Tosiek, od mojego męża wszystko, co mąż mu podał na ręku, to było do wzięcia, do zjedzenia. I nie było dyskusji ode mnie, już zupełnie nie. Mhm. Czyli tutaj na to mądrych nie ma. Ja jeszcze, pani Magdo, szybciutko powiem to, co zostałam przed audycją, bo bym zapomniała.
Oczywiście.
Czy można jeszcze ubierać psy? Tak, można. Teraz jak się ochłodziło, psy, wszystkie psy, które mają włosy oraz psy o takiej sierści jak chihuahua, jamnik, bokser, buldogi, rodezjan i temu podobne, możecie państwo go ubierać. I nie przegrzewajcie psy, które mają gęste podszerstki, bo to nie ma takich mrozów, ale na przykład z trzęsącą się czyłałą wychodzimy w ubranku. Wiork, który ma włosy, jest mu też zimno, też możemy mu ubrać ubranko. Po prostu wszędzie trzeba zachować umiar i rozsądek. I to
Otóż
wszystko.
To.
Przegrzewanie jest bardzo niedobre, ale w tej chwili robi się tak zimno, że takie psy, o których mówiłam, z taką sierścią czy z włosem, mogą wychodzić ubrane.
No to jeszcze pytanie, proszę pani, dotyczące smyczy. Tego, że oczywiście na smyczach automatycznych nie wyprowadzamy naszych zwierząt, bo nie mamy nad nimi wówczas żadnej kontroli.
Żadnej kontroli i w ogóle nawet nie kupujcie tego paskudztwa, proszę.
Ktoś pyta, jak długa powinna być taka smycz? Mam 10-kilogramowego psa sięgającego do kolan. Czy to powinna być 2-5-metrowa smycz?
Proszę Państwa, zazwyczaj dla psów, jak kupujemy, to mówimy, że dla psa małego, średniego, olbrzymiego. I możemy kupić, ja zawsze uważam, że bardzo dobre są smycze przepinane, czyli możemy regulować tak. sobie długość. One są już w każdej wielkości jakby firmowe. Pies, każdy pies, według mnie, o czym od następnej audycji w ogóle zaczniemy takie konkretne porady, zaczniemy od tego, jak uczyć przywoływania, ale również każdy pies powinien chodzić przy nodze na luźnej smyczy i nie ciągnąć. Jak to zrobić, powiem wskazówki, od tego są szkoły dla psów, ale też mogę Państwu doradzę. Natomiast jaka długość takiej smyczy, jaka jest firmowa? Jeżeli nie ma, kupujemy smyczy przepinanej, tylko stałą, to ona ma też stałą długość. Moja Majeczka miała 3,5 kilo, była malutka i nigdy nie chodziła na smyczy, ale jak szłam z nią na taką pocztę, gdzie się wydzierali, że pies bez kagańca i bez smyczy, to miałam smyczkę, którą po prostu trzymałam w połowie, bo ona szła pięknie przy nodze i ta smyczka mi była za długa, więc ją trzymałam luźno, bez naciągania, bez napięcia, w połowie jej długości. Mamy już, chcę podkreślić, że mamy firmowo już smyczki gotowe w sprzedaży. I nie możemy sobie zażyczyć, że chcemy taką czy inną długość, tylko życzymy sobie, że to jest piesek mały, średni czy duży.
I one rzeczywiście mają różne długości. Mało tego, już widziałam też takie...
I grubość.
I grubość naturalnie, w zależności od tego, jak mamy dużego psa. Te smycze można łączyć ze sobą, znaczy na specjalne zapinki, ale można też regulować długość, tak jak pani mówi, dzięki oczkom, które są wzdłuż tej smyczy. Robimy wtedy sobie krótszą, dłuższą. To też zależy pewnie od aktywności naszych psów, bo ja widzę po mojej kunie, która po prostu uwielbia wąchać. To jest taki pies tropiący. Ona między tymi drzewami, więc też... ta smycz musi być dużo dłuższa.
To, pani o tym powiedziała, pani Magda. Jeżeli mamy takie psy, jak pani Magda mówi, to zatrzymujemy się, rozpinamy smyczkę na całą długość, jeżeli nie spuszczamy ze smyczy, dajemy komendę zwalniającą za każdym razem i wtedy sobie może węszyć, ile chce, chodzić dookoła nas, gdzie chce, dopóki otrzymała komendę zwalniającą.
Otóż to.
Też będzie dla pani zadanie domowe przy audycji.
Moja kuna już jest szczęśliwa, ona takie zadania wprost uwielbia. Coś nowego się będzie działo, fantastycznie. Pani Asia napisała tak, no właśnie, mój kot nie lubił głaskania, przytulania, żadnych pieszczot. Kiedy na świat przyszedł wnuczek, kotek kładł się obok dziecka i go pilnował. Miauczał okropnie, jak Staś się wiercił lub zakwilił. Kocurek nakazywał nam natychmiastową pomoc dziecku. Tak to pięknie koty potrafią nas zaskakiwać, prawda?
Przepięknie, coś pięknego. Takie wiadomości, jak Państwo przysyłacie, to jest naprawdę balsam na serce. Tym bardziej, że proszę Państwa, koty z reguły nie za bardzo cieszą się nowymi domownikami jakimikolwiek.
W ogóle zmian nie lubią.
Najłatwiej się zgodzą z tym. No, szkod z kotem najtrudniej, ale jak przychodzimy, na przykład zawieramy związki małżeńskie, przychodzą na świat dzieci, nie zawsze kot jest z tego powodu zadowolony. A proszę, jednak jest coś fantastycznego. Aż przyjemnie posłuchać, prawda?
Uwielbiam takie historie.
Te memy, które otrzymujemy w telefonie często, pokazują, jak kot śpi razem z dzieckiem w objęciach. Jak huśta go. Ja takiego mema fajnego dostałam, jak kot siedzi i buja takie coś, w czym leży dziecko i się buja.
Państwo takich historii nam troszeczkę opisywali. Ja mam nadzieję, że udało mi się zebrać z tych ostatnich tygodni wszystkie pytania, które Państwo zadawaliście. Mam nadzieję, że odpowiedzi też Państwo na nie znaleźliście. Pojawił się jeszcze jeden temat, Pani Agnieszko, ale ja myślę, że to chyba osobna audycja na ten temat się pojawi. Mianowicie były zarzuty co do jednej z fundacji, która działa na terenie Trójmiasta. Jeśli chodzi o to, jak sprawdzani są ludzie przed adopcją, chodzi o adopcję psa i ktoś napisał, że jest, no krótko mówiąc, zbulwersowany, że to były specjalne ankiety, wizyty w domu, pytania o czas pracy i tak dalej. Ktoś spytał mnie, czy to nie jest przesada. No i obiecałam, że wrócimy do tego tematu. Dzisiaj tylko zahaczając go.
Musimy do tego tematu wrócić.
Ale myślę, że to też jest temat na całą audycję. Być może ktoś tu powinien się pojawić z jakiegoś stowarzyszenia lub fundacji.
Tylko trzeba powiedzieć jedną rzecz, że wszędzie może być w każdą stronę przesada. To nie tylko w fundacjach, ale w życiu codziennym na każdym kroku. Natomiast co dają te ankiety i te pytania, to opowiemy w osobnej audycji, bo one są potrzebne, proszę Państwa.
No i ja myślę sobie, że lepiej odpowiedzieć na kilka pytań dodatkowych i zaliczyć kolejną wizytę takiej opiekunki z fundacji czy stowarzyszenia, żeby czasami uświadomić sobie pewne rzeczy. Ja pamiętam, jak kunę brałam z takiej właśnie fundacji. Też wypełniałam taką ankietę. Między innymi padło tam pytanie dotyczące czasu pracy domowników, ewentualnie czasu, który spędzają poza domem i jak ten czas będzie zorganizowany, ile godzin pies będzie pozostawał sam. Oczywiście nikt tutaj nie mówi o sytuacjach wyjątkowych, które każdemu się mogą przytrafić, ale raczej o takim standardowym dniu, jak wygląda ten nasz dzień czy tydzień. No myślę sobie, że to jest bardzo istotne i może dopiero wypełniając taką ankietę, my też, czyli przyszli właściciele, zaczniemy sobie takie pytania zadawać, prawda?
Tak. I pomyślimy, bo ja zawsze mówię, proszę Państwa, ktoś, kto bierze zwierzę, psa konkretnie, bo kot sobie z tym poradzi, idzie do pracy, pracuje 8 godzin albo dłużej, bo mu każą zostać i musi. Po pracy musi coś kupić, musi wrócić do domu, czyli to jest 11 do 12 godzin. To on sobie wziął psa dla egoizmu własnego. Nie dla dobra tego zwierzaka, tylko jest egoistą, chce przyjść po pracy i przez 3 minuty kogoś pogłaskać i z kimś porozmawiać, bo pada na twarz, jest zmęczony.
No niestety.
Czyli to jest nasz egoizm, a nie dobro psa.
No niestety. Mam nadzieję, że już niebawem uda nam się, Pani Agnieszko, wrócić do takich właśnie tematów.
Tak, trzeba będzie.
Trzeba będzie, bo proszę się nie dziwić też osobom działającym w takich stowarzyszeniach, że chuchają i dmuchają. Te osoby na własnej skórze potem przekonują się, jak często psy, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ponownie trafiają do adopcji, bo nie pasują do rodziny, bo nie pasują do dziecka, bo nie pasują do naszego wyobrażenia o psach.
Żyją przywiązane na łańcuchu przy byle jakim czymś, tak jak powiedziała pani Śmietanka, co przypomina jakąkolwiek budę.
Otóż to, dlatego
też tak mogą skończyć.
Dlatego nie dziwcie się, te osoby działające w takich stowarzyszeniach naprawdę widzą taką krzywdę tych zwierząt, że wcale się nie dziwię, że bardzo ostrożnie podchodzą do kolejnych adopcji. No ale to już jest temat na kolejną audycję. No i mam nadzieję, że niebawem nam się uda do tego wrócić. Jak tam zima u pani Agnieszko, bo u nas znowu sypie?
No za oknem w Oliwie troszeczkę sypie, wieje silny wiatr. W ogóle takie samo poczucie jest raczej, myślę, że u każdego nie bardzo.
No to ja życzę Państwu jednak troszeczkę optymizmu w tym szarym dniu. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Agnieszka Kępka, dziękuję Pani Agnieszko.
Dziękuję i do miłego usłyszenia.
Do usłyszenia, kłania się Magda Szpiner, a audycję zrealizowała Basia Kopaczewska.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.